Moi kochani, staję przed wami z prostotą, bo będę wyznawać teraz. A ja już myślałam, że nie trzeba mikrofonu, bo Duch Święty będzie przy nami. A teraz słychać?
Nie.
Mam tu świętego Antoniego, żeby mi wstawiał się, żebym przemawiała tak jak on, do ryb. Głośno mówić. O, już chyba słychać, prawda? Słuchajcie, po prostu jest ograniczona ilość czasu. Ja jestem okropną gadułą. Jak się rozgadam, to koniec, także będę czytać swoją konferencję. Ale nie potrafię się powstrzymać i wierzę, że Pan Jezus jest Panem czasu. I On tak rozciągnie ten czas, że wszystko zdążę Wam powiedzieć, co On zaplanował, żebym Wam powiedziała. Nasza wspólnota dostała słowo biada ci, jeżeli nie będziesz głosić Ewangelii. Słuchajcie, to słowo mnie tak poruszyło, że zgłosiłam się do głoszenia konferencji. I bardzo dobrze, bo wszystko to, co przechodziłam w czasie pisania tej konferencji i przygotowywania się do niej, to było ogromnym zmaganiem duchowym. I uwiesiłam się właśnie na tej pamięci. Mówię, Panie, ja dlatego się zgłosiłam do pisania tej konferencji, bo Ty to przemówiłeś, biada Ci. I chciałam Ci, dla Ciebie, na Twoją chwałę wygłosić konferencję. A tutaj spotkało mnie, no właśnie, to zmaganie duchowe. I to jest to takie doświadczenie, na pewno każdy z Was tego doświadczył, że wtedy najchętniej człowiek schowałby się do dziury, żeby go nikt nie widział. A mnie przypadło przeżywać te zmagania na oczach wszystkich. Miałam świadomość, że to chodzi o moją pokorę na pewno, ale słuchajcie, pokora. Ja doświadczyłam od moich współsióstr i od moich współbraci ze wspólnoty miłości ojcowskiej. To tego, o czym właśnie chcę do Was mówić. Ta miłość ojcowska, która jest wsparciem, która jest akceptacją, która podnosi, która niesie, ta miłość, której doświadczyłam, niech ich Pan Bóg błogosławi każdą jedną osobę, od której doświadczyłam tej miłości. To znaczy od Boga doświadczyłam tej miłości, od Boga Ojca, żeby mogła być autentyczna, jak do Was o tym będę mówić. Doświadczyłam tej miłości, bo Bóg Ojciec posłużył się materią, rękami, słowami moich współsióstr i moich współbraci ze wspólnoty. I za to uwielbiam Boga i będę się starała jak najpiękniej przedstawić to, co podzielić się z Wami, to, co przychodziło mi do głowy. Ale mam takie ogromne, ogromne pragnienie. Prosiłam Ducha Świętego, gdy pisałam tą konferencję. Naprawdę prosiłam. I to też na tym się oparłam. Że to, co będę mówić, to wszystko będzie na Ciebie, Duchu Święty. Bo ja Ciebie prosiłam, żebyś to Ty mi dyktował. Więc teraz słuchaj tego, coś mi podyktował. Ale właśnie bardzo mam takie wielkie pragnienie, żebyśmy nie zatrzymali się, broń Boże, na tych dźwiękach, które będę wydawać, żeby artykułować słowa. Tylko bardzo pragnę, ja tak bardzo pragnę i wierzę w to, proszę mojego Pana, aby zajął się waszymi sercami i całą resztą. Ja tylko wydaję dźwięki. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tak jak wspomniałam, nie chcę w tej konferencji przemawiać do waszego intelektu, choć pewnie nie da się tego uniknąć, ale naprawdę pisząc ją gorąco prosiłam Ducha Świętego, żeby pozwolił mi użyć takich słów i takich porównań, aby jej treść trafiła do waszych serc. Bo to jest właściwe miejsce do komunikacji duchowej. Zosia mówiła wczoraj o błogosławieństwie miłosierdzia, które zaczyna się od empatii, czyli wczucie się w położenie bliźniego, a kończy na udzieleniu mu czynnej pomocy. To taki skrót myślowy. Bóg posyła do naszych czystych serc ducha swojego Syna. Dzięki czemu miłość Boża, miłosierna miłość Boża, nie nasza biedna ludzka, wypełnia nas i wylewa się na innych. Kanwą moich rozważań o błogosławieństwie czystego serca była świadomość, że nasz Ojciec Niebieski zrobi wszystko, aby odzyskać i na nowo zbudować ze swoimi dziećmi silną więź. Nie da się tego zrobić bez czystego serca. Nakreślę może teraz, co oznacza w Biblii pojęcie serca, żebyśmy mieli pewność, że dobrze to rozumiemy. Od razu na początku zaznaczę może, że pojęcie serca w Biblii wykracza daleko poza współczesne rozumienie serca. A więc to nie tylko ośrodek uczuć. To również ośrodek myśli. Podam może przykład, który rozjaśni, o co chodzi. Modlić się bez serca. To nie tylko modlić się bez uczuć, ale modlić się bezmyślnie. To jest też modlić się bez serca. Bo serce to miejsce naszego życia duchowego. To konkretna rzeczywistość. Dotyczy ona wnętrza całego człowieka, całego jego jestestwa do największej głębi. To jest serce. Czyli jak mówimy o sercu, to od razu nie myślmy o mięśniu sercowym, tylko o naszej najtajniejszej głębi. I słuchajcie, Bóg od samego początku chciał uświadomić swojemu stworzeniu, jaką ma głębię. My ciągle o tym, żeśmy zapominali, traktowaliśmy się jak zbiór komórek z określonymi potrzebami, które trzeba dla zdrowia, prawda, wypełniać. Tymczasem Bóg od samego początku chciał zwrócić naszą uwagę, jaką my mamy nieprawdopodobną głębię. I w Księdze Przysłów 4,23 mówi do nas: z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Również fragment z Księgi Jeremiasza 31,33 uświadamia mi, jak cudownie nas Bóg stworzył. Słuchajcie, On umieścił swoje prawo w głębi naszego jestestwa. Wypisał je w ludzkich sercach. Pieczęć tam mamy. Nie da się tylko wymazać. Serce więc wyraża również odpowiedzialność osoby ludzkiej wobec Boga. I nawet poganie nie będą mogli być zwolnieni z odpowiedzialności wobec Boga, ponieważ w ich sercach też wypisana jest znajomość tego, co dobre i złe w oczach Bożych. Czytamy o tym w liście do Rzymian 2:15. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek. A mianowicie, ich myśli na przemian ich oskarżają lub uniewinniają. Od czego zależą te przeciwstawne akty ludzkiego serca, że sumienie się tak szamoce? Zależą od jakości serca, od tego, kto na to serce oddziałuje. Co to znaczy serce czyste lub nieczyste w człowieku? W sercu, czyli w całym naszym jestestwie, w całej naszej głębi, zapadają decyzje co do naszych wyborów, postaw moralnych. Mamy więc serce czyste lub nieczyste, w zależności od tego, kogo słuchamy, Boga czy szatana. I ma to bezpośredni wpływ na całą resztę, to znaczy na nasz stan umysłu, emocji, na nasze myślenie, na nasze uczynki, a nawet na całe nasze ciało. Prosty przykład. Bóg jest pokojem, szatan powoduje lęk. Na pewno nie jedna osoba tutaj z powodu lęku nie przespała nocy. To wpływa na stan naszego ciała, naszego umysłu. Z powodu lęku ludzie też robią straszne rzeczy. Straszne. Potrafią się dopuścić rzeczy z powodu lęku. W Ewangelii Świętego Marka 7:20-23 możemy przeczytać, co wychodzi z naszego serca, gdy nie ma tam lęku. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem ludzkiego serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Ja nie mogę się powstrzymać, żeby taką dygresję, ja przez pół życia słyszałam, że jestem głupia właśnie. I mówię o sobie, że jestem głupia, to jest bardzo niedobre, bo to znaczy, że moje serce jest nieczyste. Nie jest więc bezpiecznie, gdy serce człowieka jest puste, to znaczy pozbawione Boga, bo natychmiast wślizgnie się tam szatan. A on rzeczywiście nienawidzi Boga i człowieka. Bojąc się uderzyć w potężnego Stwórcę, rani go, upadlając dziecko. I potem patrzy, jak Bóg cierpi, bo dziecko jest upodlone gdzieś tam w błocie. Tak właśnie najboleśniej rani się ojca. A ja nie chcę ranić ojca. Nie chcę, żeby cierpiał przeze mnie. No więc kim jest człowiek tego czystego serca? Człowiek czystego serca mocą daru rozumu pozwala, daje przyzwolenie wyzwolić się ze wszystkiego, co go blokuje. Ja na przykład z tego, że jestem głupia, prawda? Mam to zablokowane w mózgu i to jest mój problem, który oddaję Panu Bogu. No więc chodzi o ten cały zły bagaż naszego utartego myślenia o sobie i utartego przez pokolenia sposobu rozumowania, sposobu interpretowania wydarzeń, a również reagowania na pojawiające się problemy. Na przykład jeden sięgnie po alkohol, no bo ojciec tak sobie radzi z problemem, prawda? Drugi będzie się objadał, szuka pocieszenia w jedzeniu. Trzeci będzie uciekał z domu, prawda? To są takie utarte. Ale ja bym chciała dać jeszcze inny przykład, który nam często, bo to są takie jasne, wszyscy o tym wiedzą, psychologia o tym mówi. Ale chciałabym właśnie dać taki inny przykład, mianowicie znam naprawdę osobę cudowną, dobrą, wspaniale uformowaną religijnie, która od lat boryka się z wielkim cierpieniem wewnętrznym. Słuchajcie, ona ciągle w kontakcie z tym, co Boże, co Bóg do niej mówi, wpada w schemat, utarty schemat podważania i analizowania. I to jej straszliwie przeszkadza w żywym kontakcie z Bogiem. Jest to bardzo pokorna osoba i ona ma tylko świadomość i mało tego, ma świadomość, że to w jej rodzinie przez pokolenia takim bożkiem właśnie była potęga ludzkiego umysłu. I po prostu teraz ona naprawdę chce się tego pozbyć i jest jej to strasznie trudno i bardzo cierpi, bo nie może nawiązać kontaktu z Bogiem. Tak więc, jeśli człowiek zostaje wyzwolony z tego, co jest w nim, czyli dobrze, że jednak zawsze myślałam, że jestem głupia, bo mnie to nie obciąża, przynajmniej, że jestem mądra i nie podważam, co mi Bóg mówi. Tak więc, Pan wszystko wykorzysta, nawet mój grzech, jest kochany naprawdę. Tak więc, jeśli człowiek zostaje wyzwolony z tego, co jest w nim, tym utartym schematem, jest w stanie usłyszeć życiodajne słowa Ojca. On dopiero wtedy jest w stanie usłyszeć te życiodajne słowa Ojca. A słuchajcie, jak się je usłyszy, to daje siłę, by tak jak nasz brat Jezus, pełnić Jego wolę. Błogosławieni czystego serca to ci, którzy nie tylko będą oglądać Boga twarzą w twarz w wiecznej szczęśliwości, ale to ludzie, którzy już tu na ziemi potrafią dostrzec w Bożym świetle, czyli we właściwym świetle, to, co On dla nas stworzył, łącznie z relacjami międzyludzkimi. To grzech cały nas uszkodził. Zasłonił przed nami samymi pieczęć Boga, która odbita jest w naszych sercach. Czym więc jest ta walka o czyste serce? Słuchajcie, to jest określone nastawienie właśnie tego całego naszego jestestwa, całej naszej głębi w walce o pozbywanie się, nie tracenie, pozbywanie się zbędnego balastu, czyli tych wszystkich wstrętnych, utartych naszych wyobrażeń o sobie, o tym, co nas otacza. Słuchajcie, ten balast tak nas przytłacza i ogranicza, że patrząc na to, co nas otacza, nie potrafimy zobaczyć niczego takim, jaki jest w prawdzie. Jezus Chrystus podniósł czystość serca do rangi błogosławieństwa. Błogosławieństwo nie znajduje się w sferze posiadania, ale w sferze bycia. Nie jest wyrazem działania człowieka, ale stwórczej mocy Boga. Nasz Pan, Jezus Chrystus, podniósł czystość serca do rangi błogosławieństwa, ponieważ tylko Bóg potrafi zmienić nasze serce. Świadomi tej prawdy grzesznicy prosili Boga i proszą, żeby stworzył w nich serce czyste. Psalm 51, przepiękny psalm 12. Czyste serce umożliwia nam już tu na ziemi kontakt z naszym Stwórcą, który utraciliśmy z powodu grzechu pierworodnego i wszystkich konsekwencji, jakie z tego wynikają. Bóg, który stworzył dla nas piękny świat i człowieka na swój obraz i podobieństwo, stwarza również czyste serce, a więc osobę odnowioną wewnętrznie. Obiecywał to już w Starym Przymierzu, Ezechiel 36, i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego serca. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawię, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Ofiara, jakiej dopełnił nasz Zbawiciel dla nas, 36, 26N. Ofiara, jakiej dopełnił nasz Zbawiciel dla nas, wyzwoliła nas z niewoli grzechu i uczyniła dziedzicami Boga. Nie jesteśmy już niewolnikami litery prawa, którego człowiek mimo wielkich starań nie był w stanie wykonać, a to utrzymywało go w niewoli grzechu. Stajemy się sługami Ducha, Ojca i Syna, który uzdalnia nas do rzeczy dla ułomnego człowieka absolutnie niemożliwych. Ja jestem tylko dowodem, że się jeszcze nie przewróciłam. Bóg pragnie całego naszego serca. No dlaczego ten Bóg taki jest, że On pragnie wszystkiego albo niczego? Taki nie jest zaborczy. Ja wam powiem, dlaczego On tak chce. Dlatego, że od czystości serca zależy jakość naszej relacji z Bogiem i czystość naszego ciała. W zażyłej komunii z Bogiem nie mogą zawadzać nasze chore wyobrażenia czy zbrukane skojarzenia. Bóg, jako najlepszy ojciec, chce nas wszystkiego nauczyć. Bez oczyszczonego ośrodka duchowego, jakim jest nasze serce, niczego nie zrozumiemy. Musimy mieć wyczyszczone serce, a przez to umysł, bo to, co będzie nam Bóg pokazywał, to utracona przez grzech prawda. A my z powodu grzechu nie widzimy tej prawdy, chociażby na nią patrzeć. Gdy będziemy chcieli zachować pewne sfery z naszym pokręconym porządkiem, to to, co jest samą czystością i pięknem, może stać się złem dla nas i dla naszych współbraci, bo takie będzie zniekształcone. Na przykład, wiemy, że miłość jest dobrem, ale jeżeli wykrzywimy ją swoimi pomysłami, swoimi wyobrażeniami, z których absolutnie nie chcemy zrezygnować, to taka miłość stanie się złem dla nas i dla drugiego człowieka. Bo na przykład może stać się zaborcza, albo warunkowa, albo perwersyjna. Inny przykład. Przytulenie kogoś, które powinno dawać poczucie bezpieczeństwa, wyrażać akceptację, wsparcie, może stać się w odbiorze lub w intencji złym dotykiem. Oczywiście nikogo nie namawiam, żeby szedł po ulicy i rzucał się w czystości serca na ludzi, bo to może być niezrozumiane, ale jestem nauczycielem i na co dzień po prostu, no i jeszcze w dodatku muszę dotykać ciągle dzieci. I jest to dla mnie trudne, bo nam mówią, że nie wolno nam pogłaskać dzieci po głowie, prawda, żeby ktoś nie pomyślał. To jest po prostu absurd, straszne. Dotykanie jest jeśli ktoś się nie dotyka nawzajem, no to ma chorobę sierocą. Czyli szatan uderza w takie zupełnie podstawowe, to na czym Maryja często mówi do nas, przytulam was do serca, prawda? A jak możemy być zranieni i bać się przytulenia? Zresztą to jest charakterystyczne, jeśli ktoś w czystości serca chce kogoś przytulić, a ta osoba jakoś się wzbrania, to już wiadomo, że to dziecko Boże, biedactwo jakieś cierpi w środku, prawda? Jest zranione. A Bóg przecież pragnie wprowadzić nas w rzeczywistość wzajemnego darzenia, czyli równoczesnego dawania i brania, z czystą intencją. Nasz ojciec, Krzysztof, I na pewno Ojciec Niebieski bardzo pragnął, abyśmy mieli czyste serca. Po to, byśmy go mogli Boga oglądać. Zgadza się, Ojcze?
Zgadza się.
Rozumiem, że w wyrażeniu oglądania Boga chodzi o wejście w żywy kontakt z Bogiem na poziomie serca, czyli całego naszego jestestwa, całego naszego bytu. To tego się nie robi przez głowę. A to znaczy, słuchajcie, jak wejdziemy w takie oglądanie Boga, to znaczy, że będziemy napełniani życiodajną mocą. Ja tego doświadczyłam. Otrzymałam od moich współsióstr i od moich współbraci miłość Ojca, który napełnił mnie życiodajną mocą. Mam nadzieję, że jestem autentyczna, ponieważ na waszych oczach przeżywałam okropne zmagania i miłość Ojca Niebieskiego przez ręce moich współbraci, posłużył się rękami moich współbraci i współsióstr i napełnił mnie życiodajną mocą. Nie wiem na jak długo, ale teraz jeszcze żyję. Słowa Ojca, jakie będą wnikać właśnie w takie czyste serca, staną się uzdrowieniem. Jak będzie nieczyste, to nie będą uzdrowieni. No bo ich nie będziemy rozumieć, ani nawet słyszeć. To jak mogą nas uzdrowić, jak tego nie widzimy, ani nie rozumiemy? A jak brzmią słowa Ojca? Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Wyczekiwałem z miłością, aż poczniesz się w łonie swojej matki. Kocham Cię tak bardzo, że nigdy Cię nie opuszczę. Dziecko, jesteś piękny w moich oczach. Pomogę Ci pozbyć się tego, co Cię zniekształca. To słowa, które napełniają niezwykłą żywotnością. Nasz brat Jezus został posłany na ziemię, aby objawić nam Ojca, Boga jako Ojca, który kocha nas do szaleństwa. Bóg wie, że świadomość bycia kochanym uskrzydla. Ja wiem, że świadomość bycia kochanym przez Ojca, przez braci moich, moje współsiostry ze wspólnotą uskrzydlają. Bo nie ma w takiej relacji blokującego nas wstydu. Przestałam wstydzić się swojego cierpienia, swojego szamotania na oczach całej wspólnoty. Bo okazali mi miłość ojcowską. Ja się już nie wstydziłam. I Bogu właśnie o to chodzi, byśmy Mu zaufali. Pragnie, abyśmy oglądali Go takim, jakim chce się nam dać poznać. Nie tak, jak my chcemy. Musimy być uważnym dzieckiem. Bóg uwielbia, jeżeli tak myślę, tak czuję w sercu, że jak nam pokazuje grzecznemu dziecku w palce jakąś rzeczywistość i ono to widzi, to on się cieszy. A my się cieszymy, że on się cieszy. I to jest cudowne. Bo patrzymy na buzię naszego taty, bo tak nazywam Ojca Niebieskiego, Abba Ojcze, i przywypatruję, czy się uśmiecha, czy sprawiłam mu radość. I jak on się cieszy, to ja się też cieszę. On chce takiej relacji z nami, żebyśmy się przypatrywali, czy sprawiamy sobie przyjemność. A więc on pragnie, abyśmy go oglądali takim, jakim chce się nam dać poznać. Chce przemawiać do naszego serca i nauczyć wszystkiego, co pomoże nam bezpiecznie wrócić do domu. Bośmy tego zapomnieli z powodu grzechu. Nie umiemy odnaleźć drogi. On nas tego wszystkiego chce nauczyć. Oglądanie Boga to to odkrywanie i uświadamianie sobie, czym jest nasza niezasłużona godność dziedziców króla. Jesteście córkami króla i jesteście synami króla. W największym upodleniu, jakby ktoś chciał was w takiej stanie dać. Jesteście córkami i synami króla. I uświadomienie sobie tego na poziomie naszego serca sprawia, że my jako dzieci chcemy tak się zachowywać, żebyśmy byli godni tego Ojca, żeby nie było mu przykro, żebyśmy jak dzieci królewskie się zachowywali. Nasz Ojciec Niebieski jest cudownym Ojcem, jest najlepszym Ojcem. Słuchajcie, jest kwintesencją ojcostwa, które jest wsparciem, któremu rzeczywiście można się powierzyć i to tak całkowicie, że się aż w nim zadomowić. I ten Ojciec pragnie, aby dzieci stało się do Niego podobne. Bo prawdziwa córka i prawdziwy Syn Boga powinni objawiać swoim życiem oblicze Ojca. Jednak, żeby stać się obrazem Ojca, trzeba się stać najpierw Chrystusem, a więc najpierw Synem. W czystym sercu przebywa Duch Święty i mieszka w nim Syn. On przekazuje nam wszystko, czego dowiedział się od Ojca. Im głębiej będziemy zanurzać się w czystość serca, tym wyraźniej będziemy dostrzegać własną nieczystość. Ten mrok naszej niedoskonałości będzie zawsze nam towarzyszył, ale to nie przeszkadza w błogosławieństwie czystego serca. Istotne jest, abyśmy wiedzieli o tym cieniu, stali w prawdzie i z pełną pokorą, ufnością powierzali się łasce. Chodzi o to, że o skupienie uwagi na Chrystusie i naśladowaniu Go. O to chodzi. A to sprawi, jak będziemy w Niego się wpatrywać i naśladować Jego ruchy, prawda, to w ten sposób staniemy się do Niego podobni. A więc będziemy zdolni objawiać oblicze Ojca. Czyli naszą tożsamość. To jest nasza tożsamość. Oblicze Ojca. I to w najróżniejszych misjach, jakie każdemu z nas są przypisane. Czy to gospodyni domowa, czy to pani, która pracuje w kasie, czy to jakiś profesor. Profesor ma większe trudności z poznaniem Boga niż pani w kasie, bo mu przeszkadzają te wszystkie szufladki w mózgu, prawda? I podważa, analizuje. Zły duch będzie robił wszystko, abyśmy nie odkryli tej swojej tożsamości i koncentrowali się na własnym mroku albo na samej doskonałości. Na przykład możemy usłyszeć, na pewno nie jedno z nas to słyszało, od siebie samych albo częściej od kogoś, przynajmniej ja bardzo często to słyszałam. Ty chcesz być święta? Taka beznadziejna? Grzeszna? Co ty sobie wyobrażasz? Człowiek czystego serca odpowie. Tak, jestem słaba, grzeszna, ale mój Bóg jest samym miłosierdziem i przyszedł uratować właśnie takich jak ja. Niebezpieczne jest również, gdy koncentrujemy się na dążeniu do doskonałości, bo wtedy przestajemy widzieć potrzeby bliźniego. Doskonałość staje się dla nas bożkiem, a Bóg przestaje nam być potrzebny. I o to właśnie chodzi złemu duchowi. Bóg zawsze pragnie przebywać ze swoim dzieckiem, bez względu na to, jak się zachowuje. Jednak, gdy dziecko wykazuje dobrą wolę i chce walczyć o czystość serca, uszczęśliwia tym Ojca. bo będzie on mógł wreszcie pokazać dziecku to, co jest samym pięknym i dobrym. Będzie uczył swoje dziecko w atmosferze całkowitej akceptacji, wsparcia, bez osądzania. Tego doświadczyłam, takiej miłości od moich współsióstr i moich współbraci. Niech ich Bóg błogosławi. Miłość ojca nie zawłaszcza sobie dziecka. Wręcz przeciwnie, stwarza mu takie warunki, żeby odkryło swoje powołanie. Mocą daru rozumu, który pomaga uwalniać serce z brudu i uczy demaskować kłamstwo, ojciec nauczy nas, jak bronić się przed kłamstwem. Po ludzku to jest bardzo trudne, bo wiemy, jak można zmanipulować, prawda, kogoś, tak przedstawić sprawę, że my po prostu jesteśmy święcie przekonani, że to jest prawda. I mocą daru rozumu tak będzie posługiwał się, no właśnie ta komunikacja z ojcem, że on pozwoli nam odkryć, rozeznać, innymi słowy, że to jest kłamstwo. Sami z siebie byśmy nie dali, bo ojciec kłamstwa jest o wiele bardziej inteligentny od nas. I ojciec poprzez swojego syna uczy nas, jak bronić się przed takim kłamstwem. Jezus specjalnie dla nas doświadczał takich sytuacji, żeby nam objawić nam to, co powiedział mu ojciec, nauczyć nas tego wszystkiego. I gdy na przykład osaczały go osoby i słowa, których autorem był ojciec kłamstwa, albo niezdrowa ciekawość, nie wdawał się w dyskusję. Stawiał trafne pytanie, które powinno pobudzać do refleksji, lub opowiadał stosowną przypowieść, albo milczał. Wystarczy przypomnieć sobie sceny, gdy go osądzano po zdradzie Judasza. Tak więc, słuchajcie, czystość serca nie jest jednorazowym aktem. To jest proces, który trwa przez całe życie. I Bóg jako najlepszy tata o tym wie. I dlatego nie patrzy na to, co zewnętrzne. Właśnie dlatego, że wie, że to proces. I nie patrzy na to, co nam się jeszcze nie udaje. On patrzy w serce, bada je i przemawia do niego, do najtajniejszej głębi naszego jestestwa. Dlatego jego postępowanie jest dla nas często takie niezrozumiałe. Na przykład Szaweł, morderca chrześcijan, stał się świętym Pawłem, pokornym sługą Pana, który potem sam siebie nazwał poronionym płodem. Bóg widział jego serce, intencje, jakimi kierowały. Zapragnął, aby takie serce pracowało na chwałę Trójcy. Dlatego czasem ludzie, którzy źle postępują, to niekoniecznie Bóg widzi ich jako złych ludzi. On patrzy na serce. Jeżeli ten człowiek myśli, że w swoim najgłębszym rozumieniu robi dobrze, to Bóg nie powie, że jesteś zły, tylko będzie wszystko robił, żeby to serce, ten skarb, pracowało na jego chwałę. Dlatego musimy bardzo uważać, żeby nie wydawać osądu, bo to jest grzech. Bo taki nie jeden człowiek, sama miałam doświadczenie z pewnym więźniem, którego chciałabym doświadczyć takiego nawrócenia jak on. Wielu z nas pewnie takiego doświadczenia przez całe życie nie doświadczy, jak on w ciągu jednego miesiąca. To było ukochane dziecko Boże. Ukochane. Ktoś, kto nie poddaje się procesowi oczyszczania serca, najczęściej nie słyszy Boga i go nie rozumie. Jest to powodem nie tylko nieszczęścia tego człowieka, ale niewyobrażalnego cierpienia ojca. Tylko z czystym sercem możemy wejść już tutaj na ziemi w relację z Bogiem, który pragnie wprowadzić nas w swoje życie i działania. Dla mnie to jest niesamowite, zawsze mnie to porusza, gdy uświadamiam sobie, że ja składająca się z kruchej materii mogę wejść w relację z Absolutem, z Bogiem nieskończonym, a moje ciało w tym kontakcie się nie rozpadnie. Zawsze mnie to po prostu porusza i zachwyca. Tak to załatwił ten nasz ojciec kochany, że się nie rozpadam. jak pozwala mu wejść w taki kontakt. Popatrzmy na relację Maryi i Jezusa w Bogu. Jezus Chrystus i Maryja, których serca są kwintesencją czystości, są najdoskonalszymi rękami Boga Ojca, poprzez które nasz Ojciec prowadzi nas ku sobie. I my też powinniśmy się stać rękami Boga. Już nie będę mówić o moich współsiostrach i współbraciach, bo nie mam czasu. Gdy Ojciec Niebieski stawia na naszej drodze osobę, która w swoim cierpieniu potrzebuje na przykład miłości macierzyńskiej, Bóg mocą daru rozumu uwrażliwi naszą intuicję kobiecą do tego, jak powinnyśmy postąpić w odpowiedzi na Jego słowo. Kobieta o czystym sercu zapragnie w tym momencie utulić płaczącego jak matka. Stanie się dla cierpiącej współsiostry czy współbrata na ten moment mamą w Chrystusie. Bóg wykorzysta jej materię, aby przekazać zranionemu dziecku to, co zostało mu odebrane w dzieciństwie. Nie będę mówić znowu tym, a bardzo bym chciała coś powiedzieć, ale nie powiem. No bo szans, nie? Podobnie zresztą jest duchowym ojcostwem. Sama doświadczyłam, czym jest miłość ojca dająca siłę. Słuchajcie, to są sformułowania profetyczne co do tego, co mnie wczoraj spotkało. Bo ja to pisałam przecież ileś tam temu. No więc doświadczyłam też tylko po raz drugi w życiu. I doświadczyłam to dzięki pewnemu kapłanowi. Który modlił się nade mną. Słuchajcie, wewnętrzny imperatyw człowieka, wewnętrzny imperatyw, tylko czyli taki przymus wewnętrzny, z czystym sercem jest tak silny, że mimo oporu na poziomie czysto ludzkiego rozumowania ma odwagę wykonać gest, który ukoi cierpiącą osobę. Bo wie na poziomie swojego serca, że to jest tej osobie akurat potrzebne. Osobiście doświadczałam takiego imperatywu kilka razy w czasie towarzyszenia osobom umierającym. Naprawdę, ciało nie chciało ruszyć z miejsca, przepraszam, w głowie miałam lęk i zamęt, a jednak zrobiłam to, co krzyczało w moim sercu. W takim kontekście, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, to jest to nieprzyjemne. Bo ciało robi coś, co krzyczy w sercu, a wszystko krzyczy w mojej głowie, że co ty robisz kobietą. Prawda? Więc to jest taki... Ale zmierzamy ku końcowi. O co więc chodzi w tym błogosławieństwie zachowania dla Boga niewinności i czystości serca? Podpierając się katechizmem Kościoła katolickiego, spróbuję nakreślić, o co chodzi w tej walce. Po pierwsze, walczymy o umiejętność kochania sercem prawym i niewodzielnym. Miłość, która jest czysta, nie jest zaborcza, nie jest warunkowa, nie jest wykrzywiona żadnymi zranieniami wyniesionymi z dzieciństwa. Drugim polem walki będzie walka o czystość intencji we wszystkim, co czynimy. Chodzi o to, aby cokolwiek robimy, zawsze szukać woli Bożej. Należy pytać siebie, czy podejmując jakąś decyzję, na przykład pisanie konferencji albo działanie, rzeczywiście chodzi mi o chwałę Bożą, a nie o to, czy ludzie mnie zrozumieją. Czyli o własne zadowolenie. Lub wyjście w tym działaniu na plan pierwszy. To tego akurat nie chciałam, ale chciałam, żebyście byli zadowoleni, bo ja bym wtedy była zadowolona. Ale to już Pan Bóg niech się martwi. Trzecim polem walki o czystość serca jest czuwanie nad czystością spojrzenia, tak zewnętrznego przez zmysł wzroku, jak i wewnętrznego, to znaczy uczuć i wyobraźni. Dążenie do czystości serca nakłada konieczność odrzucania wszelkiego upodobania w nieskromnych i myślach, i obrazach. To należy odciąć. Nie ma tego, jak chcesz mieć czyste serce. Bo to rozprasza i nie rozumiesz Boga wtedy, bo widzisz w wykrzywionym świetle. Mówi się miłość, a ty widzisz perwersję. Przytulam kogoś, albo ojciec mnie pogłaszcze, a ktoś pomyśli, prawda, nie wiadomo co. I sam bruka, sam siebie bruka, a przy okazji rani człowieka o czystym sercu. Więc po prostu nie ma w dążeniu do czystości serca żadnego upodobania w nieskromnych myślach lub obrazach. To bardzo uwalnia. Ale jest to bardzo trudne w obecnych czasach. Dlatego, że wszystkie środki przekazu nastawione są na pobudzanie w człowieku tych najniższych instynktów. Nawet jak o serze jest reklama, to jest to związane właśnie z czymś, z czym bym w życiu nie skojarzyła, że można to zestawić razem. No ale tak potrafią. I wreszcie czwartym polem o czystość serca jest modlitwa i korzystanie z sakramentów świętych, a zwłaszcza z sakramentu pokuty. Słuchajcie, to są najskuteczniejsze lekarstwa na nasze choroby. I czystość serca domaga też się czegoś, co skrupulatnie jest rugowane w obecnym świecie. Mianowicie chodzi o naturalny odruch szeroko rozumianej wstydliwości. Szeroko rozumianej wstydliwości, bo nie należy jej zawężać tylko do sfery seksualnej, prawda? Wstydliwość chroni całą intymność osoby, nie tylko ciała, ale jej wnętrza całego. I teraz w ten sposób strzeże jej przed niezdrową ciekawością albo niedyskrecją. Daje prawo do zachowania tajemnicy. I jeśli o mnie chodzi, mogę powiedzieć, że miałam pewne doświadczenie, w którym byłam narażona na tak zwaną niezdrową ciekawość. I nie potrafiłam się obronić, bo nie rozumiałam, że ukrócenie takich niezdrowych zachowań nie ma nic wspólnego z brakiem miłości bliźniego. Wręcz jest odwrotnie. Dlatego, że kocham tego bliźniego, to nie mogę pozwolić mu, żeby się wdzierał we mnie. I mogę zaświadczyć, że właśnie takie wdzieranie się w czyjeś wewnętrzne życie i te sfery życia, które są dla nas intymne, jest wyjątkowo obrzydliwym doświadczeniem. Obrzydliwym. Mi się wymiotować chciało. I zadało mi takie głębokie rany, że bardzo długo nie mogłam dojść do siebie i bałam się ludzi, którzy wykazywali wokół ducha winną jaką ciekawość. Ja się bałam tych ludzi, tak zostałam zraniona. Dlaczego? Dlatego, że nasz Stwórca nigdy by sam z siebie nie przekroczył takiej granicy. Dopóki byśmy nie powiedzieli tak, tak tatusiu, tak możesz wejść, wejdź. On nie przekroczy. Dlatego to jest dla nas takie obrzydliwe, już kończę ojcze. Dobrze jest też wiedzieć, słuchajcie, to jest ważne, że niezdrowa ciekawość w tematach dotyczących działania złego ducha jest nawet niebezpieczna dla kogoś, kto wykazuje takie skłonności. Dobrze jest o tym pamiętać. Uważajmy na niezdrowe zainteresowanie takimi tematami. Tak więc podstawowym polem walki o czystość serca jest nasze sumienie, które zniekształcane jest od najmłodszych lat, bo żyjemy w poranionych rodzinach i w zranionym społeczeństwie. Korzystając z mediów i rozmawiając z innymi ludźmi, odkrywamy, że w tych wszystkich obszarach lansuje się dziś styl życia, który z czystością serca ma niewiele wspólnego. I Jan Paweł II określił ten stan jako cywilizację śmierci. On powiedział, że cywilizacja, która w celowy sposób rani albo zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. Widzicie, to jest to, co myśmy mówili. Nie można zbrukać dotyku, nie można zbrukać miłości, bo my jesteśmy stworzeni, inaczej nie będziemy, zwariujemy i będziemy mówić, że nie wolno dziecka pogłaskać po głowie. A więc reasumując, samym sercem posłania Nowego Testamentu to nie ja wymyśliłam, a zrobiło na mnie wrażenie, słuchajcie. Nic nie wymyśliłam. Samym sercem posłania Nowego Testamentu jest słowo Abba, tatuś, dobry Bóg. To jest cudowne. My bardzo często, jak mówimy tatuś do Boga, to takie to jest głupia ta Kasia, czy jak no, zawsze ta głupia, nie? To mi tak towarzyszy. Tak, to jest tatuś. Abba, Abba, Ojcze. Bez czystego serca my, dzieci Boże, nie jesteśmy w stanie świadczyć swoim życiem, że Bóg jest tatusiem. Bo Jego obraz pozostaje w nas zniekształcony. Czyste serce człowieka potrafi uczyć się na nowo. Idąc za głosem Ojca. Nie podważa, nie analizuje, tylko z radością przyjmuje. Odzyskuje to, co zostało utracone z pierwotnego zamysłu, zanim zgrzeszy. Taką możliwość stworzył nam nasz brat Chrystus, który jest kwintesencją najlepszego Syna. Dzięki Niemu możemy doświadczyć pokoju w sercu już tutaj na ziemi, bo Jego obecność sprawia, że nasze serca są naprawione. Już kończę teraz. Jak tam z czasem? Panie Jezu, jak się sprawiłeś? Oj! Nasze serce staje się miejsce spotkania z Bogiem i wzajemnego przemawiania do siebie. Słuchajcie, możemy być zanurzeni w rzeczywistości duchowej, równocześnie twardo chodząc po ziemi. Tak, żywa nieskończoność nas kocha. Tęskni, chce do nas przemawiać, ale nie jest w stanie bez naszego oczyszczonego serca. Oddajemy Ci więc, Jezu, nasze serca, abyś zamienił je na swoje. Niech się tak stanie. Amen.
Amen.
Kasia tak się przejęła tym słowem wiada, między innymi jego Ewangelii, że trudno ją teraz oderwać na morzu.